Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Rok życia konsekrowanego powinien być czasem refleksji nad tym, co stało się z życiem zakonnym po soborze, ale bez kwestionowania soborowego nauczania, wskazuje sekretarz Watykańskiej Dykasterii do spraw życia konsekrowanego. Duński parlament zobowiązał Kościół luterański do udzielania ślubu homoseksualistom. To Hai, bard wietnamskiej rewolucji, poprosił o chrzest. 10 czerwca zapraszam na wieczorny program informacyjny. W żadnym wypadku nie wolno kwestionować wskazań Soboru Watykańskiego II. One są obowiązkowym punktem wyjścia dla wszystkich osób konsekrowanych. Ostrzega sekretarz Watykańskiej Kongregacji do spraw zakonu w związku z przygotowaniami do roku życia konsekrowanego. Z woli Ojca Świętego rozpocznie się on w pierwszą niedzielę Adwentu w tym roku, a zakończy w Światowy Dzień Życia Konsekrowanego w roku 2016. Będzie się on odbywał w kontekście poważnego kryzysu, w jaki popadło życie konsekrowane w ostatnich dziesięcioleciach. Zdaniem arcybiskupa José Rodrígueza Carvalho, osoby konsekrowane powinny zrobić to, co zalecał całemu Kościołowi Jan Paweł II na zakończenie wielkiego jubileuszu. Z wdzięcznością wspominać przeszłość, namiętnie przeżywać chwilę obecną oraz z ufnością otworzyć się na przyszłość. Zdaniem watykańskiego hierarchy w sposób szczególny trzeba się przyjrzeć temu, co wydarzyło się z życiem konsekrowanym po soborze, pamiętając, że sobór był dla niego wielkim darem. Od przyszłej niedzieli duński kościół luterański będzie musiał udzielać ślubu parom homoseksualnym. Zobowiązuje go do tego nowe prawo przyjęte w ubiegłym tygodniu przez parlament zdecydowaną większością głosów. Rozporządzenie to przewiduje, że pojedynczy pastorzy będą mieli prawo odmówić udziału w takiej uzurpatorskiej ceremonii, w każdym razie muszą jednak udostępnić gejom swoją świątynię. Jak powiedział Radiu Watykańskiemu Nils Messerschmidt, dyrektor biura prasowego diecezji Kopenhagi, prawo to dotyczy jedynie kościoła oficjalnego, a zatem nie zobowiązuje ono do niczego kościoła katolickiego.
Przynajmniej na razie nas to nie dotyczy. Co prawda w debatach medialnych pojawiały się już takie sugestie, że również inne wyznania i religie powinny się podporządkować temu prawu. Jednakże do tej pory nie było żadnych oficjalnych rozporządzeń w tym względzie. W kościele luterańskim zdania są podzielone. Jeden nurt popiera to prawo, inny, konserwatywny, się z nim nie zgadza, przypominając, że jest to niezgodne z nauczaniem Biblii. Biskupi luterańscy nie będą zmuszać swych pastorów do udzielania gejowskich ślubów. Trzeba powiedzieć, że w Danii istnieją też inne chrześcijańskie wyznania, nieobjęte tym prawem, które zdecydowanie się mu sprzeciwiają. Powołując się na nauczanie Pisma Świętego, nie godzą się na małżeństwa gejowskie.
Bard wietnamskiej rewolucji przyjął wiarę katolicką. Pod koniec mego życia otrzymałem ogromną radość, napisał 87-letni To Hai w dniu swego chrztu. W dzieciństwie uczęszczał on do szkoły prowadzonej przez katolickie zakonnice. W wieku 18 lat zapisał się do partii komunistycznej. Był jednym z pierwszych rewolucjonistów. Zapatrzony w ideał Ho Chi Mina, stał się głównym kompozytorem i pisarzem komunistycznego reżimu. Władza nie szczędziła mu zaszczytów i sławy. Jak przyznał, po latach dość wcześnie przejrzał na oczy i uświadomił sobie zbrodnie komunizmu. Przez wiele lat nie miał jednak odwagi zerwać z partią. Nadal pozostawał reżimowym artystą, aby zarobić na życie. Uwolniłem się dopiero w 1986 roku, kiedy zostałem emerytem, napisał przed 5 laty w swej autobiografii o znamiennym tytule Wspomnienia tchórza. 28 maja został ochrzczony w kościele redemptorystów Ho Chi Minh i przyjął imię Franciszek. Po wielu bezsennych nocach znalazłem drogę do tego, co jest prawdziwą racją, dla której warto żyć. Znalazłem głos, który odrzuciłem w dzieciństwie. Zwróciłem się do Boga. Moje serce zazna odtąd spokoju dzięki wierze w Boga. Zło zostało pokonane, napisał Franciszek To Hai w swym prywatnym wyznaniu wiary.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Święty Jan Paweł II w krakowskim opactwie Cystersów Mogile mówił o potrzebie nowej ewangelizacji w katolickim kraju, w którym prawie wszyscy są ochrzczeni. O motywach oraz najważniejszych elementach duchowości mówi ksiądz Mateusz Buczma, członek Opolskiego Decyzjalnego Zespołu do spraw Nowej Ewangelizacji w rozmowie z Hanną Honisz. Audycję przygotowało Radio Doksa z Opola. Zapraszam na nasz magazyn. Boże, zapal na swój płomień, ześlij ducha, ześlij ogień, niech miłości żar wypali w naszych sercach twój szlak. Naznaczeni krwią przymierza, chcemy krzyczeć.
Szczęść Boże, Hanna Honisz. Moim gościem jest ksiądz Mateusz Buczma z Zespołu do Spraw Nowej Ewangelizacji Diecezji Opolskiej.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Dlaczego potrzebna jest nowa ewangelizacja w kraju, gdzie prawie wszyscy są ochrzczeni?
Motywacją do nowej ewangelizacji mógłby się wydawać kryzys praktyk religijnych, bo kiedy popatrzymy na statystyki w skali i diecezji opolskiej, ale też całego kraju, to widać jakieś malejące zainteresowanie ludzi, którzy są ochrzczeni praktykowaniem coniedzielnym i takim poziomem religijności, ale paradoksalnie to nie jest powód, dlaczego rozpoczynamy czy walczymy o nową ewangelizację, bo tak naprawdę rozpoczął ją święty Jan Paweł II w Mogile, mówiąc wiele lat temu o tym, że potrzebna jest nowa ewangelizacja. Takim pierwszym motorem napędowym nowej ewangelizacji jest posłanie misyjne. Słyszeliśmy to niedawno w niedzielę w Niebowstąpienia Pańskiego, kiedy Jezus powiedział do swoich uczniów: dana mi jest wszelka władza, dlatego idźcie i nauczajcie, czyńcie uczniów, udzielając chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A święty Paweł dodałby, jeszcze jakby wzmocnił ten imperatyw w drugim liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, czwarty werset, że Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. To jest wielkie pragnienie Jezusa. Jezusa, który ma wiele dzieci, ten obraz ewangeliczny owczarni i dobrego pasterza. Mam też inne owce, które nie są w owczarni, które chcę przyprowadzić. I niesamowite, bo Jezus pokazuje bardzo jasno, że dobry pasterz potrafi zostawić te 99 i iść za tą jedną, która jest poza owczarnią, za zagubioną, i w niebie jest większa radość wtedy, kiedy tą jedną odnajdzie. Więc jeżeli traktujemy Ewangelię, Pisma Apostolskie na poważnie, to nie możemy się nie przejąć tym wezwaniem Jezusa. Idźcie. I o tym też bardzo mocno mówił Franciszek w zeszłym roku na Światowych Dniach Młodzieży. Papież Franciszek powiedział: idźcie, wyjdźcie, zróbcie raban. Ale nie dlatego, że to jest pomysł papieża, ale dlatego, że Jezus was do tego zaprasza. Że Jezus chce dojść, jak to by powiedział papież Franciszek, na peryferię. Tam, gdzie go nie ma. W te miejsca, które są zapomniane. I chyba to jest tak naprawdę, jeżeli szukamy jakiejś motywacji, pytamy się, dlaczego nowa ewangelizacja, to jest chyba przede wszystkim taki imperatyw, wielkie słowo, takie zaproszenie dla każdego, kto jest chrześcijaninem i kto jest w miarę blisko Jezusa, kto poznaje choć trochę bicie Jego serca.
Czy nowa ewangelizacja jest jakimś nowym ruchem w Kościele, jakąś nową duchowością?
Nowa ewangelizacja to nie jest ruch w rozumieniu katolickiej odnowy w Duchu Świętym, czy ruchu Światło-Życie, choć i tak mówi się, że sama odnowa nie jest nawet ruchem, ale nie wiem, Focolari, inne ruchy założone chociażby przez Luigi Giussaniego i tak dalej. Nie. Nawet José Prado Flores z Guadalajary z Meksyku, założyciel szkół nowej ewangelizacji, mówi o tym, że one są narzędziem dla innych w Kościele. I na ile ja też znam ten charyzmat szkół nowej ewangelizacji, one sobie nie roszczą prawa do tego, że oto musi się zrodzić zupełnie nowa rzeczywistość kościelna, ale że każdy, należący także do innych ruchów, bez względu na to, czy duchowny, czy świecki, czy osoba samotna, czy osoba w małżeństwie, może przyjść i dostać konkretne narzędzie, ale też konkretną mentalność do tego, aby stać się ewangelizatorem. Dlatego mówię, nawet szkoły nowej ewangelizacji, które wydają się jakimś takim osobnym, może nawet ruchem, mówią o sobie, że są narzędziem dla całego Kościoła. I podobnie nowa ewangelizacja, trudno ją nazwać osobnym ruchem, który miałby jakąś swoją duchowość specyficzną, że teraz możemy rozpoznać, że ktoś jest w nowej ewangelizacji, bo przecież na drodze neokatechumenalnej też wychodzą, jak to oni sami mówią o sobie, bracia do świata, do parafii, idą misje od drzwi do drzwi pukać, albo mają teraz te misje na placach, głoszą podstawowe prawdy, ale mają swoją duchowość, czyli duchowość głęboko biblijną, liturgiczną. Nowa ewangelizacja odbywa się też w katolickiej odnowie w Duchu Świętym, gdzie jest modlitwa wyciągnięte ręce, worship, uwielbienie, gdzie są dary zwyczajne i nadzwyczajne, ale nowa ewangelizacja jest też w ruchu światło-życie, gdzie mamy zaś głębokie takie zaszczepienie mistagogiczne w liturgię Kościoła, w przeżywanie też tego rytmu Kościoła związanego z liturgią godzin, oczywiście w innych ruchach, które podejmują nową ewangelizację, też ta liturgia godzin się pojawia, także chyba trudno powiedzieć, żeby ta nowa ewangelizacja stała się czymś takim zupełnie organicznie odrębnym, ale chyba też jest to zamiarem wszystkich papieży, którzy zapraszają do ewangelizacji. Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek chcą, żeby nowa ewangelizacja przenikała cały Kościół i wszystkich, bez względu gdzie są. Ale można tak powiedzieć, że bez względu na to, gdzie ten nowy ewangelizator, czy ten ewangelizator się znajduje, w jakiej, w cudzysłowie, rzeczywistości kościelnej, to patrząc do wypowiedzi papieskich, można zauważyć, że takim rysem nowej ewangelizacji, duchowym rysem i takim słowem, troszeczkę kluczem, jest słowo spotkanie. Bo już Paweł VI w 60-tych latach w Ewangelii Nuncjandi napisał, że jeżeli spotkałeś Boga, to nie możesz tego zostawić dla siebie, ale czuj się zaproszony do tego, żeby pójść i zanieść to dalej. Benedykt XVI w swojej encyklice Deus Caritas Est, Bóg jest miłością, pierwszej papieskiej encyklice, odwołał się do swojego wcześniejszego tekstu, gdzie jako jeszcze Józef Ratzinger napisał, że chrześcijaństwo nie zaczyna się od jakiejś idei etycznej, ale od spotkania z żywą osobą Jezusa, które ma wpływ na życie człowieka. I przedziwne, papież Franciszek w Ewangelii Gaudium, kiedy już konkretnie pisał o ewangelizacji, zaraz na początku mówi: zapraszam wszystkich, którzy wierzą w Jezusa, aby odnowili swoje osobiste spotkanie z Jezusem. I to jest słowo klucz, spotkanie. Ja, ewangelizator, spotykam Jezusa, żywą osobę Jezusa i później, spotykając drugiego człowieka, mogę się z nim podzielić właśnie tym moim pierwszym, uprzednim spotkaniem z Jezusem. Od spotkania do spotkania.
Oprócz spotkania, na jakie aspekty życia duchowego kładzie jeszcze nacisk nowa ewangelizacja?
Arcybiskup Rino Fisichella, przewodniczący papieskiej Rady do spraw rozkrzewiania nowej ewangelizacji, mówi, że nowa ewangelizacja zaczyna się na kolanach. Tak właśnie, mogłyby się wydawać jakieś akcje, trzeba coś zrobić. Nowa ewangelizacja zaczyna się na kolanach. Żeby spotkać Jezusa, to muszę mieć dla Niego czas, muszę przyjść do Niego, odpowiedzieć na Jego zaproszenie, przyjdźcie do mnie wszyscy. I zaczyna się to od prostej adoracji, od tej adoracji, która może w naszym rozpędzonym świecie wydaje się trudna, gdzie tak jak Jan Wianney w swoim Ars rozmawiał z tym biednym człowiekiem, co ty tutaj tak siedzisz, klęczysz, no ja patrzę na Niego, On patrzy na mnie. To jest początek nowej ewangelizacji. Oczywiście nowa ewangelizacja, teraz użyję trudnego słowa, jest kerygmatyczna. Kerygmat to jest to pierwsze orędzie o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, więc jeżeli nowa ewangelizacja niesie te podstawowe prawdy zawarte w orędziu apostolskim, więc wiadomo, że ewangelizator będzie zawsze opierał się na żywym Słowie Bożym. To Słowo Boże będzie go przenikać, to Słowo Boże będzie pokarmem dla niego, światłem na jego drodze. I proszę zauważyć, że wszystkie ruchy eklezjalne, które podejmują nową ewangelizację, też mocno akcentują to słowo. I neokatechumenat, i szkoły nowej ewangelizacji, i ruch światło-życie oazowy, i odnowa w Duchu Świętym, gdzie nawet te pierwsze rekolekcje, które człowiek przeżywa ewangelizacyjne, tam są rozważania oparte na każdy dzień o Słowo Boże i rzeczywiście. Oczywiście w tej nowej ewangelizacji to słowo wrasta w człowieka, tak jak korzeń. Można powiedzieć, człowiek zapuszcza się w Bogu, ale też paradoksalnie słowo zakorzenia się w życiu ewangelizatora. I wtedy, kiedy dochodzi do spotkania z drugim człowiekiem, to ewangelizator już nie mówi abstrakcyjnie, nie głosi kazania, ale zaczyna mówić świadectwo, bo właśnie słowo się zakorzeniło w jego życiu i on wie, że przez konkretne fakty jego życia przemawia też Bóg i w nich realizuje się Ewangelia, że słowo jest żywe i skuteczne i wtedy to świadectwo ewangelizatora dla człowieka, który słyszy dobrą nowinę, staje się co najmniej przekonywujące albo intrygujące. W nowej ewangelizacji zauważamy też, i to nie tylko w Kościele katolickim, że wielką rolę ma modlitwa uwielbienia. Proszę zauważyć rozszerzające się koncerty uwielbienia w naszej ojczyźnie w piękny dzień Boże Ciało w wielu miejscach, ale też rozszerzające się wieczory uwielbienia i potrzeba u wielu ludzi wierzących właśnie tego, żeby w ten sposób być przy Bogu, ogłaszając Jego chwałę i jakoś tak intuicyjnie mogę powiedzieć, że wyczuwam, że to ma mocny związek z nową ewangelizacją i wiele wydarzeń ewangelizacyjnych też ma w swoim programie właśnie modlitwę uwielbienia.
O co chodzi w modlitwie uwielbienia? Wyciągnięte ręce, radość, o grupowe wielbienie Boga? Co jest najważniejsze w uwielbieniu?
Można patrzeć tak po ludzku na nową ewangelizację jako na taki kościelny marketing. Nie chcemy już być postrzegani jako ludzie smutni, jako ci, którzy mają posępne twarze i nie potrafią się uśmiechnąć w zgromadzeniu. Więc zabieramy się za takie pioseneczki, ha, ha, hi, hi, klaskamy w ręce, podnosimy i to jest taki zewnętrzny zabieg. Bynajmniej nie. Papież Franciszek w Ewangelii Gaudium, już wspomniałem o tym, że zaprosił wszystkich do odnowienia spotkania z Bogiem, i zaraz po tym pisze, że to spotkanie, jeżeli jest autentyczne, ono musi rodzić radość. Jeżeli spotykam tak niesamowitego Boga, Boga, który mnie inspiruje, Boga, który mnie zachwyca, no to ja chcę nawet w pewnym momencie, szczególnie jeżeli jestem młody, wykrzyczeć to. Po prostu powiedzieć, wow, jaki ty jesteś wielki, Boże, jaki ty jesteś niesamowity. I skutkiem autentycznego spotkania z Bogiem będzie w jakimś sensie zdumienie i zachwyt. A to już wpisuje się jak najbardziej w modlitwę uwielbienia. Mało tego, w modlitwie uwielbienia skupiamy się na Bogu takim, jaki jest. My już nie chwalimy Go w tej takiej czystej formie modlitwy uwielbienia, nie chwalimy Go za to, co od Niego dostajemy, bo wtedy można być nawet egoistą. Jak ja Ci bardzo dziękuję, ale jesteś dobry i tak dalej. Nie, ja odkrywając Jego dary, odkrywam Jego dobroć, Jego wielkość, Jego potęgę, Jego wszechmoc, Jego przychodzenie. I wtedy powoli staje się bezinteresowny w relacji do Pana Boga. A czy właśnie papieże wołając o nową ewangelizację tak naprawdę nie wołają głębiej o większą naszą bezinteresowność? O to, żebyśmy właśnie przejęli się Bogiem taki, jaki On jest, a nie wiecznie przychodzili do Niego ze względu na nas samych. Bo właśnie jak jestem interesowny wobec Boga, to może też niekoniecznie będę umiał dostrzec potrzebę mojego bliźniego, że on potrzebuje jeść, że on potrzebuje się ubrać, na co mocno teraz zwraca uwagę Franciszek, ale przede wszystkim, że on potrzebuje Boga. Jeżeli ja odkryłem skarb i umiem to wykrzyczeć, wyśpiewać na uwielbieniu, to ja wiem, że nie mogę tego skarbu zostawić dla siebie. I dlatego uwielbienie dla wielu jest trudną modlitwą, bo ono wymaga nawrócenia. Ja już nie patrzę na siebie, na swoje problemy, ale odwracam swoje spojrzenie w stronę Boga. Czy nie jest to ta biblijna metanoja? A psalm 34 mówi bardzo jasno, spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był ksiądz Mateusz Buczma z Zespołu do Spraw Nowej Ewangelizacji Diecezji Opolskiej.
Dziękuję bardzo za uwagę.
Szczęść Boże, Hanna Honisz.
To wszystko na dzisiaj. Jacek Domański dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.